Witam wszystkich bardzo serdecznie i przywozimy też pozdrowienia z Ełku, ze zboru. Ci, którzy znają trochę lepiej Ełk, to proszę się nie przerażać tym, że pastor Michał, bo pastor Grzegorz jest żywy, zdrowy i nadal jest pastorem w Ełku. Ja jestem drugim pastorem teraz tam w zborze. I też serdecznie pozdrawiam właśnie od pastora Grzegorza, którego może przypuszczam, że niektórzy z was albo wielu z was też może znać. Kochani, ja dzisiaj chciałem tak trochę w tym świątecznym klimacie też to kazanie mówić. My kiedyś tu byliśmy, już dosyć dawno temu opowiadaliśmy o różne misyjne historie, także nie wiem, czy tak naprawdę dużo tych historii będzie w tym kazaniu, pewnie nie. Dlatego, że chciałem się odnieść bardziej do świąt w pewnym sensie, tak? Bo wspominamy tą sytuację, kiedy słowo stało się ciałem. I być może mieliście tutaj pewnie jakieś nabożeństwo świąteczne i może różne rzeczy, które będę mówił, gdzieś tam już słyszeliście nieraz, ale jak to jeden z apostołów powiedział w Nowym Testamencie, powtarzać tego samego mi się nie nudzi, a dla was to jest pożyteczne, tak? Więc ja też w tym duchu, być może. Kochani, mówimy o tym, że słowo stało się ciałem. I nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad taką absurdalnością tego stwierdzenia. Jak bardzo absurdalne jest powiedzenie właśnie, użycie takich słów, słowo stało się ciałem. Być może tak często już je powtarzaliśmy w naszym życiu, że wydaje się nam ono normalne. Ale kiedy śpiewam tą kolędę, którą dzisiaj śpiewaliśmy i też brzmiała tutaj w tej scence Bóg się rodzi, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pierwsza zwrotka jest niesamowita w tej kolędzie, dlatego że zawiera same absurdy. Same frazy, które przeczą sobie nawzajem. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, tak? Ogień krzepnie. Widzieliście kiedyś ogień, który krzepnie? Nie, ogień się rusza, on nigdy nie krzepnie. Blask ciemnieje, tak? Blask no, nie może ciemnieć, tak? Pomyślcie, przeczytajcie, czy zaśpiewajcie sobie tą zwrotkę i zwróćcie uwagę, jak absurdalne są te stwierdzenia, które są użyte właśnie w tej pierwszej zwrotce. Dlatego, że to, co się wydarzyło te kilka tysięcy lat temu, nie wiemy dokładnie kiedy, raczej nie w grudniu, ale wiemy, że na pewno się wydarzyło, tak? Natomiast kiedy jest zupełnie drugorzędną sprawą, ale to, co się wydarzyło, było właśnie takim no, faktycznym absurdem swego rodzaju, tak? Słowo stało się ciałem, mówi apostoł Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii, tak? I słowo, nie wiem, przypuszczam, że możecie wiedzieć, słowo w pogańskiej teologii było tym pierwiastkiem, przez który świat został stworzony, pierwiastkiem, który podtrzymuje cały świat przy życiu. Była to koncepcja pogańska, jak najbardziej filozoficzna, która funkcjonowała na długo do tego, zanim Jezus się urodził. I apostoł Jan bierze tą koncepcję słowa z filozofii i mówi, słowo było Bogiem. Już samo to wielu z nas, nawet dzisiaj chrześcijan, powinno się złapać za głowę i krzyknąć bluźnierstwo, synkretyzm, herezja, pogaństwo. Ale ponieważ to powiedział apostoł Jan, to nie wypada nam trochę tego zrobić. Ale kochani, apostoł Jan wziął jak najbardziej pogańską koncepcję i w pierwszych słowach swojej Ewangelii powiedział, słowo było Bogiem. To słowo, to ten filozoficzny element, to pojęcie, którego używali filozofowie, poganie. Filozofia kiedyś była religią w Grecji, tak? Filozofia, dzisiaj uznajemy to za naukę, taką oddzieloną od czegokolwiek innego, ale dla starożytnych Greków filozofia była religią, była jak najbardziej religijnym doświadczeniem. I apostoł Jan mówi, słowo było Bogiem. A później dalej mówi, słowo stało się ciałem. Tak mówi o Bogu, który jest nieskończony, który jest wieczny, który jest niestworzony i który nagle staje się człowiekiem, nagle staje się małym dzieckiem, któremu trzeba przeciąć pępowinę, któremu trzeba zmieniać pieluszki, którego trzeba karmić, i robić to wszystko, co dzieje się z każdym normalnym, stworzonym naszym dzieckiem, a jednak to samo dziecko było w pełni i w doskonały sposób bóstwem. I może dzisiaj parę razy tak się odniosę do kontekstu islamu, bo to jest ciekawe. Bo to nie jest kontekst nasz, ale myślę, że coraz bardziej będzie nasz i musimy coraz więcej rozumieć, bo coraz częściej będziemy spotykać, czy chcemy tego, czy nie chcemy, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Będziemy spotykać takich ludzi wokół siebie. I nie wiem, może słyszeliście o tym, że gdzieś tam w Europie były wielkie tam protesty z powodu choinki. Tak, że muzułmanie nie życzą sobie choinek i nie chcą w ogóle symboli właśnie takich choinkowych. Kochani, nie chodzi o choinkę, chodzi o Boże Narodzenie. Dlatego, że to święto jest jak najbardziej, mówiąc z ich perspektywy, tak obrzydliwym świętem, jakie tylko można sobie wymyślić. Dlatego, że Bóg nie ma syna, tak? Mówią muzułmanie. Bóg nie mógł się wcielić. Bóg nie mógł stać się człowiekiem, bo jest nieskończony, potężny, niestworzony i dla nich to jest absolutna herezja. I nie choinka jest ich problemem jako taka, ale właśnie te święta, które my nazywamy świętami Bożego Narodzenia. Bo Bóg po prostu nie mógł tego zrobić. To jest poniżej Jego godności, poniżej bycia Bogiem. I dlatego oni są przeciwko choinkom. Dlaczego akurat choinkom? No bo dla nich choinka jest symbolem właśnie tego święta, tak? Tak jak dla nas może byśmy się oburzyli, powiedzieli, a co tam, co ma choinka do święta, ale dla nich ma bardzo dużo. Tak jak im się kojarzy po prostu w określony sposób. Tak samo jak nam się kojarzą pewne rzeczy, tak? Nie wiem, czy tak na marginesie i zupełnie jako dygresję powiem, kochani, nam się islam z czym kojarzy? Bardzo często. Z kobietami, które są całe zasłonięte, tak? Wiecie, ile islamskich kobiet tak się ubiera? 0,4%. 0,4% islamskich kobiet ubiera się w taki sposób. Ale dla nas w Europie to jest, jak mówisz, islam, to jest pierwsze skojarzenie, tak? Bach, kobieta cała okryta, jak to może być i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, to jest inny temat, ale tak jak my mamy pewne stereotypy i pewne przekonania i od razu obrazy pojawiają nam się w głowie, tak samo dzieje się to z nimi. Kochani, także słowo stało się ciałem. I jest to coś niepojętego, coś, nad czym powinniśmy każdego roku zastanawiać się i po prostu medytować, że tak powiem, nad tym, w takim pozytywnym sensie tego słowa. Dlaczego Bóg zrobił coś takiego? Dlaczego zgodził się na to? Dlaczego poszedł na tak drastyczną jakby miarę? Tak? Dlaczego to zrobił? I oczywiście odpowiedzi są proste. Znowu posłużę się takim wersetem, którego nawet nie trzeba czytać, bo przypuszczam, że każdy z was zna go na pamięć. Gdzieś tam na początku nabożeństwa błysnął też na ścianie. Jana 3,16, tak? Który brzmi jak? Że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak? Taki werset mówię. Nawet nie czytam go z Biblii, bo i tam jest, i przypuszczam, że każdy z was słyszał go wielokrotnie. Kochani, jak przypatrzymy się temu wersetowi i tak spróbujemy logicznie na niego spojrzeć, to musimy zauważyć dwie rzeczy. Że jest tam przyczyna i jest tam cel. Tak? Przyczyna, wydarzenie i cel. Bóg tak umiłował świat, jest czym? Jest przyczyną. Że spójnik że pokazuje nam, że to jest przyczyna. Bóg tak umiłował świat, że co zrobił? Dał swojego Syna i cel, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dzisiaj chciałbym tak trochę pomyśleć o tej przyczynie, chociaż w kontekście świąt ważne jest też to, że Bóg tego Syna dał, tak? O tym mówiliśmy. Bóg tego Syna dał i o ile nie ma tu jakiegoś takiego bezpośredniego związku teologicznego, to myślę, że te święta też są o dawaniu, dlatego że właśnie Bóg dał. Tak? I gdzieś tam symbolicznie te prezenty w naszej tradycji funkcjonują i są to święta, w których mamy sobie dawać. Myślę, że ta tradycja, mam nadzieję przynajmniej taką, pojawiła się ze względu na to, że Bóg dał swojego Syna. Złożył pewną ofiarę. Oczywiście w naszej już współczesnej kulturze to tradycja dawania zniekształciła się zupełnie. Znowu jak dzieci tu grały scenkę, to tam mieliśmy taki filmik, prawda, związany z dzisiejszym postrzeganiem świąt, tam jakieś tańce, elfy, samochody, prezenty, pierniki, tak, i wszystko to gdzieś tam się przewijało na tym filmiku. I my dzisiaj zgubiliśmy taki prawdziwy sens dawania. Tak? My dajemy z tego, co nam zbywa, ludziom, którzy i tak mają za dużo, niż powinni mieć. Najczęściej. Przepraszam, że wam to tak mówię, ale niestety tak to wśród nas wygląda. Tak? Nie wiem, czy znacie takie sceny. U nas w domu jest taka scena co roku. To co byś chciał na święta? Nie wiem, co bym chciał. W zasadzie to wszystko mam. A co ty byś chciał? No ja też nie wiem. I tak siedzimy i się tak krzywimy na tym. Co to my byśmy chcieli na święta? No tam jakiś drobiazg, tak? Albo ludzie sobie dają z roku na rok, mam takiego przyjaciela, co skarpetki dostaje od rodziny, tak? I to wymienia mu się zestaw skarpetek na Boże Narodzenie, bo ma kilka sióstr i prawda, jak jest rodzinna Wigilia, no to siostry mu standardowo skarpetki pod choinkę i te skarpetki się wymieniają. Także to nasze dawanie dzisiaj, ono jest takie trochę skrzywione, ale kochani, dawanie ma duchowy sens. Dawanie ma naprawdę duchowy sens i myślę, że tutaj też było krótkie świadectwo znowu o gwiazdkowej niespodziance. Myślę, że można by w kontekście tego powiedzieć trochę o duchowym sensie dawania. Dlatego, że kiedy dajemy ludziom, którzy naprawdę rzadko cokolwiek dostają, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś im coś daje, to wtedy ten duchowy sens, on znowu wypływa na wierzch. Akurat nasz Kościół w Ełku zaangażował się w taką akcję Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka, tak? Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w tą Szlachetną Paczkę, tam przez dłuższy czas roku wybiera się rodziny, żeby naprawdę wybrać takie, które mają potrzebę i później przed świętami przywozi im się paczkę, która no, jest taka znacząca. I kochani, jak w tym roku rozwoziłem i w zeszłym roku rozwoziłem te paczki, to naprawdę widziałem, że dawanie może znowu mieć duchowy sens. Kiedy przywozisz i dajesz coś ludziom, którzy nigdy niczego nie otrzymali, którzy nie znają tego uczucia, co to znaczy być obdarowanym i nagle przynosisz im, nie wiem, jedna paczka wełków w tym roku miała 67 kartonów. I nagle do domu takich ludzi wnosisz te 67 kartonów, to kochani, naprawdę dzieje się coś duchowego wtedy. Nie w takim sensie, że ludzie są zbawiani, padają na kolana, ale coś się dzieje w nich, coś się dzieje w nas. To dawanie nagle można odkryć na nowo, że ono jest inne, że ono ma coś głębszego w sobie niż tylko podanie komuś jakiegoś przedmiotu czy właśnie kupienie czegoś, no bo wypada, bo trzeba. I myślę, że Bóg to, co zrobił, to dał nam naprawdę w taki sposób. Dał nam, którzy byliśmy w desperackiej potrzebie otrzymania właśnie tego, co Bóg nam dał. Którzy nie znaliśmy w taki duchowy sposób nigdy, nie otrzymaliśmy nigdy, czy w większości przypadków, nic dobrego w życiu, w duchowym, emocjonalnym sensie. Bóg to uczynił. I myślę, że tak jak tu siedzicie i myślę, że większość z was przeżyła to, co my nazywamy nawróceniem, tak, spotkaniem z Jezusem, przyjęciem Jezusa do serca, czy jakkolwiek to tam nazywamy, to wiecie, o czym mówię. To poczucie nagłego takiego obdarowania i wniesienia w twoje życie czegoś niezwykłego, czegoś, czego nigdy nie znałeś, a jednak że czegoś, czego pragnąłeś całe życie. I to, że my dajemy sobie w te święta różne rzeczy, to powinno być wyrazem czy przypomnieniem sobie tego, że sami zostaliśmy obdarowani. I myślę, że to komercyjne podejście do dawania, ono właśnie niszczy nam to poczucie, niszczy to przekonanie, że w dawaniu jest coś głębszego. I myślę, że my w tej Szlachetnej Paczce odkrywamy na nowo, co to znaczy dawać, szukając ludzi, którzy potrzebują, w takim sensie fizycznym. Tak? Oczywiście razem z tym chcemy dać coś więcej niż niż prezenty. I tak jak to też było mówione w tej gwiazdkowej niespodziance, też chodziło o to, żeby opowiedzieć ludziom o Jezusie. Nie dać po prostu paczki, ale dać paczkę z czymś więcej. Myślę, że to o tym mówimy, ale to obdarowywanie ma różne właśnie, ma duchowy sens. Ale też nie o obdarowywaniu chciałem dzisiaj mówić. Chciałem mówić o tym elemencie, który jest przyczyną. Albowiem Bóg tak umiłował świat. Bo Bóg dał nam nie dlatego, że potrzebowaliśmy. Owszem, my potrzebowaliśmy, ale dał nam z innego jakby w pewnym sensie powodu. I dał nam w celu, żebyśmy mieli życie wieczne, tak jak jest tam mowa, żeby nasze wszelkie potrzeby były zaspokojone w różnym sensie, żebyśmy ostatecznie weszli do Bożego Królestwa. Ale przede wszystkim dał nam, bo umiłował świat, mówi ten werset. Bóg pokochał świat. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest miłością. I wiecie, kochani, znowu myśląc o tym, że Bóg jest miłością, musimy sobie znowu tak teologicznie podejść do tego i podkreślić to, kochani, że Bóg może być miłością tylko dlatego, że wierzymy w Trójcę Świętą. Tylko dlatego, że wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. I znowu, problem, który mają na przykład muzułmanie, ale też inni antytrynitarze, tak, czyli ci, którzy nie wierzą w boskość Jezusa czy boskość Ducha Świętego, jest taki, że tak naprawdę dla nich Bóg nie może być miłością. Bo zanim Bóg stworzył świat, jeżeli był tylko jedynym Bogiem, to kogo miał kochać? Nie miał nikogo, z kim mógłby mieć relację. Tak? Bóg jest Bogiem relacji, bo miłość jest słowem, które znowu, tak jak dawanie, zupełnie traci sens w naszej dzisiejszej kulturze, albo sens ten jest wykrzywiany, sprowadzany w zupełnie inną stronę. Ale miłość jest określeniem tak naprawdę głębokiej relacji, wzajemnej relacji do tego, tak? Owszem, można kochać samego siebie i kochamy samych siebie, ale kochanie samego siebie najczęściej określamy terminem samolubstwo. Tak? Człowiek może być samolubem. I też jeszcze do tej myśli wrócimy. Ale kochani, Bóg w pewnym sensie jest samolubem, ale i nie jest, bo On zawsze miał kogoś, z kim miał relację. Tak? Miał Ojciec, miał Syna i Ducha Świętego, Syn miał Ojca i Ducha Świętego i tak dalej. Ta głębokość myśli naszego chrześcijaństwa właśnie jest w tym, że Bóg może być miłością tylko dlatego, że Bóg kochał siebie nawzajem, zanim nawet stworzył świat. I w islamie nigdy Bóg jest tam 99 rzeczy, którymi Bóg jest, i żadna z nich nie jest miłością. Bo oni są konsekwentni w tym, jak patrzą na Boga i wiedzą, że nie mogą powiedzieć, że Bóg jest miłością, bo nie miał kogo kochać, zanim świat został stworzony. A nawet jak go stworzył, to ponieważ nie jest miłością, to nie może go kochać. Kochani, chrześcijaństwo jest, głębokość tego polega właśnie na tym, że my mówimy o relacji. Tak apostoł Paweł mówi, kiedy byliście poganami, to przychodziliście do niemych bożków. Do bożków, z którymi nie mieliście żadnego kontaktu. Czyli kontakt był jednostronny. To było tylko składanie ofiar po to, żeby nic się złego nie stało. My kiedy pracowaliśmy na Syberii, napatrzyliśmy się na właśnie takie animizm w takiej formie bardzo podobnej do starożytnych tych wierzeń, gdzie człowiek tylko cały czas myśli, jak mam zadowolić te duchy, tych bożków. Co ja mogę zrobić, żeby one nie wyrządziły mi krzywdy. I znowu dzisiaj wielu ludzi z Europy patrzy na wschodnie te religie, na szamanizm. Myśli sobie, o jakbym był takim szamanem, to miałbym taką moc i tu różne rzeczy bym robił. Tam bym takim magikiem był, co ma wielką moc. Tak naprawdę w animizmie jest bardzo mało o mocy. Jest bardzo dużo o strachu. O tym, że człowiek boi się tych sił, które go otaczają i w jedną stronę zawsze robi coś, żeby nie spotkało go coś złego z tamtej strony. To jest esencja tego poganizmu. Dlatego kiedy przyszło chrześcijaństwo i powiedziało, że Bóg jest miłością i ta relacja miłości, ona może być nawiązana, to była rewolucja w ogóle w myśleniu o Bogu. Rewolucja, o której musimy pamiętać, kochani, że Bóg jest miłością, Bóg jest Bogiem relacji. Bóg stworzył świat nie dlatego, że my jesteśmy tacy super, tudzież, że jesteśmy tacy grzeszni, tudzież, że nie miał nic innego do roboty i szukał sobie zajęcia, tudzież, nie wiem, innych powodów, o których moglibyście pomyśleć, ale Bóg stworzył świat, bo mając doskonałą relację ze sobą, stwierdził, że chciałbym się sobą jeszcze z kimś podzielić. To jest tak niesamowite i tak wspaniałe, że chciałbym to dać jeszcze dalej. I po to stworzył świat. Nie po to, żeby mu się kłaniano, spełniano jakieś obrzędy. Bóg ma zastępy aniołów, które śpiewają, kłaniają się. I to jest wszystko, co robią. I wcale nie była mu potrzebna kolejna rzesza takich sług, które tylko by kłaniały się i śpiewały. Ale Bóg stwierdził, że on chce oddać dalej. Chce pójść jeszcze dalej w tej relacji. Chce podzielić się swoją miłością dalej z kimś jeszcze. I stworzył człowieka, czyli stworzył nas właśnie po to, żeby ta relacja mogła zaistnieć. Także, kochani, Bóg jest miłością, Bóg jest relacją. Dlatego dał swojego Syna nam. Tak? Dlatego go dał, dlatego ten absurd słowa, które stało się ciałem, stał się realny. Stał się naszą rzeczywistością. Jezus przyszedł, żebyśmy też mogli poznać Boga lepiej, tak? List do Hebrajczyków mówi, że Bóg przemawiał na różne sposoby do ludzi. W końcu przemówił przez Syna, bo Syn stał się tym doskonałym obrazem, czy ikoną, jak powiedzieliby prawosławni może, ikoną Boga. Patrząc na Syna, widzimy jaki jest Bóg. Tak? Patrząc na relacje Jezusa z ludźmi, widzimy, jaki jest Bóg. I przyjście Jezusa wyklarowało wiele nieporozumień Starego Testamentu. Tak? Do dzisiaj wielu ludzi ma problem, kiedy czyta Stary Testament i kiedy czyta Nowy Testament, bo nie umie sobie pogodzić tego, co widzi w Starym Testamencie, do końca z tym, co jest w Nowym. Chociaż ta miłość Boża jest i w Starym Testamencie. Poczytajcie proroków, którzy mają niesamowite rzeczy do powiedzenia o Bożej miłości, o Bożej relacji i pewne niezrozumienia tego, kim jest Bóg, też Jezus wyklarował nam przez to, że przyszedł jako człowiek. Kochani, więc Bóg kocha nas. Jak to powinno być w tą przeciwną stronę? Tak? Jeżeli relacja zakłada sama w sobie, że są dwie strony, tak? I dobra relacja, doskonała relacja zakłada to, że pewne rzeczy dzieją się w obie strony w tej relacji. Więc Bóg nas kocha i my też mamy kochać Boga, tak? Ewangelia Mateusza, jeżeli otworzymy, w 22 rozdziale mamy taką scenę, czy kilka scen, w których różne ugrupowania religijne przychodzą do Chrystusa i próbują i wystawiają Go na próbę, mówi nasz przekład. Najpierw tam monetą, później Go pytali o żonę, która miała 7 mężów, tak, i gdzieś tam zmarła, czy wszyscy ci mężowie umierali, czy on będzie żoną. Próbowali Jezusa złapać na czymś, co byłoby właśnie takim nieprawomyślnym, co byłoby czymś, jakąś złą odpowiedzią, tak? I w wersetach w 22 rozdziale, w 36, 37 wersecie w końcu jeden z faryzeuszy, znawca prawa, wystawiając go na próbę, czyli próbując go złapać na czymś, co zasługiwałoby na karę ukamieniowania najlepiej, tak, bo chciano się go pozbyć, zapytał: nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Pewnie wszyscy wiecie, że faryzeusze byli specjalistami od prawa, tak? Oni znali prawo w sposób doskonały. Gdzieś przeczytałem, że uważali, że w prawie jest 613 przykazań, 248 zakazów i 365 poleceń. Więc mieli wszystko przeanalizowane, wypisane i przyszli do Jezusa, pytając go: Panie Jezu, to które z nich jest największe? Tak? I pułapka oczywiście polegała na tym, że myśleli, że istnieją tylko dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź, która by powiedziała, całe prawo jest ważne, tak jak oni uważali. I wtedy powiedzieliby, no dobrze, ale jeżeli całe prawo jest ważne, to dlaczego ty nie zachowujesz sabatu czy szabatu? Dlaczego nie robisz tego? Dlaczego nie przestrzegasz różnych przykazań, które czytając w Ewangelii widzimy, że Jezus czasami nie wypełniał przykazań tak jak ci otaczający go uważaliby za słuszne powiedzieć, że to jest wypełnianie. Tak? Więc gdyby Jezus powiedział, wszystkie przykazania są najważniejsze, to powiedzieliby, dobrze bratku, ale tu i tu ty tego nie robisz, więc przeczysz temu, co sam mówisz. Albo drugą odpowiedź sobie wyobrażali, powiedziałby jakieś jedno przykazanie, tak? Powiedziałby, to jest najważniejsze. I wtedy z kolei byłoby to bluźnierstwem, no bo powiedzieliby, ale to jak to jedno? Całe prawo jest od Boga, cały zakon jest, trzeba przestrzegać. Więc wyobrażali sobie, że istnieją tylko dwie odpowiedzi na to pytanie. Natomiast Jezus, jak to zwykle Jezus miał w zwyczaju, znajduje odpowiedź, która zaskakuje wszystkich i wybiega poza ramki takiego zwykłego myślenia. I Jezus powiedział im, będziesz miłował Pana swego Boga całym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. Kochani, oczywiście faryzeusze nie mogli się sprzeciwić temu, tak? No, nie można, będąc człowiekiem religijnym, zaprzeczyć temu, że Boga trzeba kochać całym swoim sercem, całym swoim umysłem i tak dalej. Więc jak zwykle Jezus dał im odpowiedź, która ich zupełnie nie usatysfakcjonowała, nie spowodowała tego, czego oczekiwali, ale dał im właśnie to, co powiedział, jest najważniejsze, największe w prawie i całe prawo, dodając drugie przykazanie, powiedział, drugie jest do niego podobne, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. I na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Tak? Czyli podsumował całość, mówiąc o tym, że całe prawo, wszystkie te 613 przykazań, 250 zakazów i 365 poleceń, co było jedno polecenie na każdy dzień w roku, tak? Można by sobie rozpisać. Wszystko to zawiera się znowu w tym, że Bóg chce relacji z nami. I Bóg umiłował świat, umiłował nas i to, czego oczekuje, dając nawet nam swoje prawo. Tak? Czasami, nie wiem jak wy, ja kiedy jeszcze byłem niewierzącym człowiekiem, czy powiedzmy religijnym, to postrzegałem Boga właśnie przez pryzmat prawa. Tak? Bóg ma wymagania w stosunku do mnie. Wymagania często nieracjonalne, no bo dlaczego miałbym nie robić tego i tego, co nauczano mnie na religii, tych różnych przykazań, zasad, tam 5 kościelnych, 10 przykazań bożych i te różne inne przykazania. I miałem taką perspektywę właśnie, to Bóg ode mnie tylko czegoś oczekuje i większość z tego jest nieracjonalna, bo nie mam zupełnie pojęcia, dlaczego miałbym nie robić tego czy tamtego. Skoro to jest fajne, przyjemne, miłe, to dlaczego tego nie robić? Natomiast to, co odkrywa się przed nami, kiedy patrzymy na to jako na relacje, to właśnie to, że Bóg chce relacji. I nawet podsumowaniem tych wszystkich przykazań jest przykazanie miłości. Tak? Będziesz miłował Pana Boga swego. A tak jak mówi C.S. Lewis, powiedział kiedyś coś takiego, że wszystkie te przykazania Boże to jest instrukcja obsługi ludzkiej maszyny. Instrukcja obsługi ludzkiej maszyny. I myślę, że rzeczywiście jest to takie bardzo dobre podsumowanie tego, czym są przykazania. Dlaczego mamy nie robić pewnych rzeczy? Dlatego, że one zaburzają pracę tej ludzkiej maszyny. Tak? Czcij ojca swego, matkę swoją, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa. Jakbyśmy nie patrzyli na które przykazanie, to każde z nich złamane niszczy relacje z innymi ludźmi, niszczy nas samych, niszczy zabiera te możliwości, które ma człowiek jako istota wolna, odrodzona i wolna do tego, żeby te przykazania zachowywać. Tak? Więc jest to instrukcja obsługi ludzkiej maszyny. Jeżeli zgodnie z nią postępujemy, to będziemy funkcjonować normalnie, tak jak Bóg zamierzył. Tak? I tak będziemy funkcjonować w Królestwie Bożym. Odrodzeni, odnowieni, po zmartwychwstaniu, tudzież jeżeli to nastąpi przed naszą śmiercią, to po wielkiej przemianie będziemy właśnie w stanie funkcjonować w taki sposób. Także kochani, my mamy kochać Boga. Jeżeli sobie popatrzymy na pierwszy list Jana, 4 rozdział, który też jest niesamowitym listem. Który odkrywam na nowo, bo studiuję go sobie w ośrodku dla uchodźców z kilkoma uchodźcami. Co jest takie właśnie też ciekawe. Jest tam kilku uchodźców, 6 takich chrześcijan, którzy trafili tam, bo są uchodźcami, gdzieś pochodzą z Afryki głównie i twierdzą zresztą chrześcijanami, natomiast jak się rozmawia z nimi o życiu, to dużo tam jest tej instrukcji przepuszczone, tak? To gdzieś tam mają narzeczone, z dzieci z narzeczonymi, różne takie, zaczynają historie opowiadać, to człowiek czasami nie wie, o co w tym wszystkim chodzi, ale właśnie zaczęliśmy sobie czytać pierwszy list Jana, który cały czas mówi o tym, że chodzić w prawdzie, chodzić, jeżeli kochasz Boga, to wypełniasz Jego przykazania, jeżeli nie wypełniasz, to pokazujesz, że nie kochasz Boga i tak dalej, i tak dalej. Przeczytajcie sobie pierwszy list Jana w domu. Ale 4 rozdział i wersety od 7 do 11, one podsumowują, czy mówią właśnie dokładnie to samo, o czym mówiliśmy. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Panie, jeżeli Bóg jest miłością, to rzeczywiście znanie Boga przejawia się właśnie przez tą relację. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Czy jeszcze raz Jana 3,16, tak naprawdę troszkę innymi słowami, ten sam autor, tylko inny list. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, i my powinniśmy się wzajemnie miłować. I cały czas Jan sprowadza w tym liście wszystko do tego, że miłość Boga, relacja z Bogiem jest relacją z innymi ludźmi. No dobrze, czyli podsumowując troszeczkę, mówimy o tym, że znowu, jeżeli zaczynając od świąt, to święta są o tym, że Bóg dał Syna. Bóg dał Syna, bo nas umiłował i ta miłość ma być wzajemną relacją, ma być czymś, co my mamy do Niego. Więc czym jest miłość? Czym jest miłość? Bo tak jak mówię, często my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czy nasza kultura, nasz obraz myślenia teraz wykrzywia zupełnie to pojęcie miłości. I znowu, bardzo ciekawą myśl ma C.S. Lewis. To jest taki człowiek, którego uważam za jednego z największych teologów XX wieku. Teologów, którzy byli bardzo praktyczni w tym, co głosili. I C.S. Lewis ma taką myśl, która przykuła moją też uwagę. On mówi, że jeżeli myślimy o miłości, to owszem, dzisiaj myślimy o uczuciach, o jakiejś tam euforii, tak, o różnych tego typu rzeczach, ale mówi, tak naprawdę, jeżeli chcemy zobaczyć, czym jest relacja miłości, to możemy spojrzeć na samych siebie. Bo jest jedna osoba, którą większość ludzi kocha. I to jest najczęściej ty sam. Zgadzacie się? Każdy z nas najczęściej kocha siebie. Są ludzie, którzy nie kochają siebie, ale im bardziej się nie kochają, tym bardziej byśmy ich zdefiniowali jako chorych psychicznie. Albo ludzi zaburzonych, tak? Pod wieloma względami. Ale większość z nas, taki przeciętny człowiek, jeżeli kogoś kocha, to na pewno na pierwszym miejscu to jest najczęściej on sam. I cóż to znaczy? Że cały czas przeżywamy euforię, kiedy myślimy o sobie samych? Nie. Czy to znaczy, że lubimy nawet siebie samych? Nie wiem jak wy, ja siebie bardzo często nie lubię. Jak widzę czasami, co robię, jak się zachowuję, jak postępuję, to bardzo często mam takie myśli, że wcale siebie nie lubię. Wcale mi się to nie podoba, co robię ja. Bywa tak czasami z wami? Myślę, że większość z was zna to uczucie. Są tacy, którzy nie, ale większość z nas zna takie uczucie. Wcale się nie lubimy. Więc na czym tak naprawdę polega miłość? Jeżeli tak popatrzymy właśnie w taki sposób. Miłość polega na tym, że chcemy dla siebie zawsze czegoś dobrego. Zawsze dajemy sobie szansę, tak? Zawsze szukamy swojej wygody w takim sensie zrobienia sobie dobrze, tak? Zrobienia sobie czegoś dobrego, zrobienia czegoś dla siebie. Jeżeli naprawdę pomyślimy właśnie o miłości, to rzeczywiście to się sprowadza. Miłość sprowadza się do, powiedzielibyśmy, uczynków bardziej niż do emocji. Tak? Nasza miłość do siebie samych najczęściej wyraża się w tym, że sobie robimy coś fajnego, robimy sobie coś dobrze. Nie w tym, że czujemy się euforycznie, myśląc o sobie samych, tudzież przeżywamy jakieś wielkie emocjonalne zachwiania, bo myślimy, patrzymy w lustro i tak myślimy, ale ja siebie kocham i nie wiem, odpływamy gdzieś w sferę jakiejś tam euforii. Najczęściej nie, wręcz przeciwnie, tak? Myślę, że dużo z nas patrzy w lustro i widzi, że no tu by trzeba było poprawić albo to nie jest takie do końca, jakbym chciał, tak? Ale miłość do samych siebie sprowadza się do tego, że chcemy zrobić sobie dobrze. I to jest miłość, kochani. Miłość sprowadza się do czynów. Nie znaczy, że nie ma w niej emocji, że nie ma w niej euforii czasami, że nie ma w niej jakichś tam właśnie uczuć, tak? Bo są, tak? Nawet jak myślimy o małżeństwie, kochani, to tak jest, tak? Ale wiemy, że euforie, uczucia wielkie i tak dalej, one to są, to ich nie ma, to są, to ich nie ma. A życie codzienne miłości sprowadza się do tego, czy robimy dla siebie dobre rzeczy. Nie wiem, czy jedna z najlepszych piosenek o miłości to jest piosenka ze Skrzypka na dachu. Nie wiem, czy znacie Skrzypka na dachu. Dosyć stary już film, także jak ktoś jest trochę starszy, to pewnie widział. Jak ktoś jest trochę młodszy, to może nie widział, ale tam jest taka piosenka o miłości, tak? Gdzie mąż przychodzi i śpiewa. To jest musical, więc tam śpiewają, ale polecam. My ostatnio z naszymi synami obejrzeliśmy, którzy mają 16 i 14 lat, chłopaki, woleliby oglądać jakieś filmy akcji, ale przez Skrzypka na dachu nawet nie pisnęli. Przesiedzieli cały film, oglądali, bardzo im się podobało, byli zachwyceni w ogóle całym filmem. Także znajdźcie sobie, można znaleźć i obejrzeć. I tam właśnie mąż śpiewa czy do żony, czy mnie kochasz. Tak? Ona mówi, ale jak to, co to znaczy, że kochasz? Ja 35 lat piorę dla ciebie, gotuję dla ciebie, wychowałam twoje dzieci, razem klepiemy biedę, a ty mnie pytasz, czy mnie kochasz. No, ona mówi, no, a on pyta, ale czy mnie kochasz? No, i ona znowu mu odpowiada, no przecież robiłam to i to. Mówi, jak to nie jest miłość, te wszystkie rzeczy, to co to jest? Tak? Takie pytanie pada w tej piosence. Rzeczywiście, kochani, jak chcemy myśleć o miłości w takim sensie prawdziwej miłości, to myślimy o pewnych rzeczach, tak? O pewnych czynach, które robimy. Bo w tym się ta miłość wyraża. I to, co mówi dalej C.S. Lewis, kiedy rozwija ten temat miłości, mówi, daje taką praktyczną radę. Mówi, nie zastanawiaj się, czy kochasz, ale postępuj tak, jakbyś kochał. Tak mówi, miłość bierze się z tego, nie z tego, że będziesz się zastanawiał, czy kochasz, czy będziesz szukał właśnie tych dodatków do miłości, jak to w dzisiejszych czasach najczęściej się zdarza, ale postępuj tak, jak gdybyś kochał. Rób te rzeczy, które wyrażają miłość. Jeżeli to będziesz robił, to przyjdą i te inne rzeczy. Przyjdą uczucia, przyjdą euforie, przyjdą i odejdą. Różnie to z nimi będzie, ale urodzi się coś naprawdę trwałego. I tak się rodzą trwałe małżeństwa, trwałe relacje, tak? Kiedy wyrażamy sobie miłość, nie kiedy tylko czujemy jakieś euforyczne doznania mamy. I kochani, to samo przekłada się na Boga. To samo moglibyśmy powiedzieć, jeżeli kochasz Boga, to nie chodzi o to, żebyś siedział tu w krzesełku i doznawał jakichś nagłych emocji, tak? Jakiegoś wzburzenia emocjonalnego. Jak doznajesz, to fajnie. To ja jakby nie neguję tego, że ktoś, są ludzie i ja też jestem taki, że wzruszam się, kiedy myślę o Bogu, że że doznaje jakichś takich uczuć, tak, miłości do Boga, ale tak naprawdę myślę, że musimy powiedzieć sobie jasno, że miłość do Boga to też jest robienie pewnych rzeczy. Tak jak Bóg nie powiedział po prostu, och, jak ja strasznie kocham ten świat, jacy wy strasznie kochani wszyscy jesteście i na tym poprzestał, tak? Ale Bóg ukochał świat i dał Syna, żeby rozwiązać nasze największe problemy, żeby w ogóle wyciągnąć nas z tego miejsca, gdzie byliśmy. I tak samo nasza miłość do Boga powinna na tym polegać. I kochani, jest właśnie takie pytanie w związku z tym powstaje, tak? Czy ja zacząłem sobie to pytanie zadawać i dalej sobie je zadaję i myślę nad tym, czy jakby można je ująć tak, jeżeli kochasz Boga, to ułóż sobie listę w głowie tych rzeczy, które robisz, bo Go kochasz. Czy jesteś w stanie stworzyć taką listę pewnych rzeczy, którymi się zajmujesz, którym się poświęcasz, które robisz, i główną motywacją, nie robiłbyś tego, gdybyś nie kochał Boga. Nie robiłbyś tego. Ale rzeczy, które robisz, bo kochasz Boga. Niekoniecznie, bo one dają emocje, ale dlatego, że chcesz w ten sposób wyrazić swoją miłość. Pomyślcie sobie w domu, zróbcie sobie taką listę. Co ja robię w ciągu, nie wiem, mojego tygodnia, tak żeby było praktycznie. Co mógłbym zapisać na kartkę i powiedzieć, robię to, bo kocham Boga. Owszem, też to mogę lubić. To nie znaczy, że to muszą być rzeczy, których nienawidzicie, ale robicie, bo kochacie Boga. Tak? To mogą być rzeczy, które lubicie robić również, które sprawiają wam satysfakcję, bo to jedno drugiemu nie przeczy. Ale tak naprawdę robicie je, bo kochacie Boga, bo motywacją waszą jest kochanie Boga. I myślę, że takich rzeczy, pomyślcie nad nimi, ile ich jest. I jeżeli wasza lista sprowadzi się do przychodzenia na niedzielne nabożeństwo, to powiedziałbym, że ubogo z tą miłością jest, tak? Jeżeli pomyślimy sobie tylko w kategorii, no bo kocham Boga, to jestem w niedzielę na nabożeństwie, jakbym Go nie kochał, to bym nie był, ale poza tym nic na tą listę nie jestem w stanie wpisać, to jest uboga miłość. Natomiast jeżeli wasza lista będzie się rozszerzać, to rzeczywiście zobaczycie, jakby gdzie jesteście w waszej relacji z Bogiem. A być może możecie usiąść i pomyśleć, jak tą listę rozszerzyć, żeby tą relację jeszcze bardziej rozwinąć. I z tych uczynków będą też przychodzić emocje, będą też przychodzić, pogłębiać się będzie ta nasza relacja z Bogiem. Także kochani, co robimy dlatego, ze względu na to, że kochamy Boga? Być może też to lubimy, być może też to daje nam satysfakcję, ale tak naprawdę robimy to, bo Bóg tego chce, bo w taki sposób chcemy Mu służyć. I być może większość z was pewnie słyszała o 5 językach miłości. Jeżeli to pomoże, to też można popatrzeć w takim kontekście, tak? Każdy człowiek ma jakiś swój język miłości, którym wyraża swoje uczucia do drugiej osoby. Myślę, że Bóg też widzi te języki i Bóg wszystkie 5 akceptuje. I z tych 5 to są takie rzeczy jak słowa. Jest taka książka w ogóle, 5 języków miłości, polecam, możecie sobie przeczytać. Słowa, czas, dawanie, przysługi i przytulanie, dotyk. To jest 5 języków miłości, którymi wyrażamy swoją miłość innym ludziom, albo powinniśmy je wyrażać i też akceptujemy miłość w któryś z tych sposobów. Rzadko kto z nas ma całe 5, ale każdy ma jakieś tam 1-2, które dominują. I też myślę, że też to dotyczy Boga, tak? Słowa, czas to jest jak najbardziej związane na przykład z modlitwą, tak? Kiedy zwracamy się do Boga i nie tylko, że Panie Boże, jeszcze tego mi brakuje i tamtego nie mam, a to bym chciał, a to mi przeszkadza, ale kiedy mówimy o Bogu, kiedy chwalimy Go i wielbimy. Więc słowa i czas to jest jak najbardziej modlitwa. Modlitwa jest na tej liście, tak? Że modlę się kilka razy w tygodniu, być może codziennie, być może częściej. Dawanie przysługi to jest często nasza służba. Tak? To jest co robimy. Czasami, nie wiem, uczymy w szkółce niedzielnej, byśmy nie uczyli, ale ponieważ kochamy Boga, uczymy. Robimy różne inne służby, które wykonujemy i być może najprawdopodobniej wykonujecie je, bo kochacie Boga i mogą być na waszej liście. No z przytulaniem przy kochaniu Boga będzie trudniej na razie, ale myślę, że jak do Królestwa Bożego wejdziemy, to w kolejkę każdy się ustawi, będzie mógł przytulić Pana Jezusa, albo na odwrót, Pan Jezus będzie mógł przytulić nas. Sporo będzie chętnych, ale wieczność przed nami, żeby tam w tej kolejce doczekać do swojej tej. My tutaj z wschodniej Europy, starsi, to różne komitety kolejkowe i tak dalej, także będzie można to wszystko ogarnąć i jakoś zorganizować. Także przytulanie też będzie. Też będzie jak najbardziej fizyczne. I kochani, miłość kosztuje. Tak? Miłość kosztuje. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że jeżeli robimy coś, bo kochamy Boga, to będzie nas to kosztować. To, że Bóg dał swego Syna, kosztowało Go bardzo wiele. Tak jak wspomnieliśmy, kosztowało Go to, że to, co zrobił, graniczyło z absurdem. Poniósł absurdalną ofiarę, nawet w tym, że stał się człowiekiem. Nie mówiąc już o śmierci na krzyżu, tak? Ale samo wcielenie było na granicy jakiegoś takiego pojmowania. I wielu ludzi w ogóle nie pojmuje tego, tak? I myśląc w taki teologiczny sposób, to nie ma żadnego sensu logicznego, że Bóg stał się człowiekiem. To po prostu się nie mieści w granicach naszych pojęć. I Pana Jezusa oczywiście kosztowało i całe życie jako człowiek i śmierć na krzyżu, ale wcielenie nie było mniejszą ofiarą z Jego strony niż śmierć na krzyżu. My czasami gdzieś tam myślimy o śmierć na krzyżu, to była wielka rzecz, a to, że się urodził, to jakoś tak, no każdy się rodzi, nie? To jakieś takie normalne. Ale to była tak samo wielka ofiara jak śmierć na krzyżu. I wszystkie te inne, całe jego życie było, tak jak czytaliśmy, było ciągłym wystawianiem go na próbę i próbowaniem złapania na czymś negatywnym. Więc miłość kosztuje, za miłość trzeba płacić. Miłość kosztuje nasz czas, nasze pieniądze, nasze chęci, naszą wygodę bardzo często kosztuje, tak? I im więcej miłości, tym więcej tych kosztów. Ale nie ma miłości bez kosztów. Nie jesteśmy w stanie robić czynów miłości, nie płacąc za to. Po prostu nie jesteśmy w stanie. Musimy się zdecydować. Czasami później to płacenie jest tak samo przyjemne. Najczęściej płacenie później jest tak samo przyjemne jak samo robienie, kiedy już przejdziemy pewną granicę. Ale Bóg ma też dla nas odpłatę. Tak? Mateusza 19:29, apostołowie, będąc ludźmi racjonalnymi, zupełnie jak my, oni zwrócili uwagę na ten element, że ich miłość, ich oddanie kosztuje. I w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza Piotr odezwał się, 27 werset, Piotr odezwał się do niego i powiedział: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to będziemy mieli? Tak? I Piotr, wiemy, czytając Ewangelię, że w dosłowny sposób apostołowie zostawili wszystko. Tak? Piotr zostawił swoje sieci, swoje łodzie, to wszystko, co miał i stał się uczniem. Poszedł za Jezusem. Spędzał czas z Jezusem, wykonując Jego polecenia i zostawił wszystko, co ma. Cóż za to będziemy mieli? I Pan Jezus nie mówi, ach, tam, jak to wyrachowane, takie to wszystko, ale odpowiada im: zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, 28 werset, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto opuści domy, braci, siostry, ojca, matkę, żonę, dzieci, pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. Tak? Kochani, i rzeczywiście to nie jest tak, że my tylko niesiemy ofiarę, ale Bóg odpowiada nam, bo miłość to relacja. Miłość to relacja. Kochani, jeżeli przychodzimy i modlimy się do Boga i Go ciągle o coś prosimy, i to możemy wpaść w takie pogaństwo. Tak? Pogaństwo, Pan Jezus powiedział kiedyś, jak się modlicie, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Bo poganie... To polegało na tym, że poganin miał przyjść do świątyni i albo tego Boga przekupić ofiarami, albo go tak zamęczyć, żeby zrobił to, co on potrzebował i oczekiwał. Tak? I owszem, Pan Jezus mówi, stukajcie tam, otworzą, mówi przypowieści o tym, żeby modlić się cały czas, Bogu przypominać, ale nie ma na myśli takiej jednostronnej relacji, tylko ma na myśli relację miłości dwustronną. My się zwracamy do Boga, dajemy z siebie coś, Bóg przychodzi, daje nam coś od siebie. I, i ta relacja się rozwija. Kochani, to się dzieje już dzisiaj. My z Agnieszką, z naszymi dziećmi byliśmy kilkanaście lat na Syberii. I w pewnym sensie, nie mówię, żeby się chwalić, ale żeby powiedzieć wam, że rzeczywiście Bóg odpłaca. I w pewnym sensie zostawiliśmy też dom, zostawiliśmy rodzinę tu w Polsce, wyjechaliśmy, byliśmy tam. I kochani, dzisiaj mamy mnóstwo domów na Syberii. Nie w takim sensie prosperity, że my tam jesteśmy właścicielami różnych domów, ale w takim sensie, kochani, że my się nie boimy, że nas ześlą na Syberię, jak to się często z Polakami zdarzało, bo prawie w każdej części Syberii my mamy gdzieś domy, gdzie nas przyjmą. Także dla nas to nie będzie kara, nas trzeba będzie wysłać gdzieś w inną stronę, bo my, ponieważ włożyliśmy swoje życie tam, tam są ludzie, którzy traktują nas jak swoje rodziny, jak ich domy, jak nasze domy, my te domy możemy traktować jak nasze domy i naprawdę mamy ojców, matki, braci, siostry, pola i domy w tych wszystkich miejscach, gdzie ze względu na Jezusa, bo zrobiliśmy to nie dlatego, że coś dobrze my chcieliśmy, ale pojechaliśmy tam, bo chcieliśmy zrobić coś z miłości do Jezusa. Otrzymaliśmy potężną satysfakcję z tego, co zawsze robiliśmy. Otrzymaliśmy mnóstwo błogosławieństw od Pana Boga. I tak jak mówię, w szerokim sensie tego słowa, nie w wąskim, jakimś materialnym. I tak jak to słowo tutaj mówi, mamy ojców, matki, domy i wszystko w bardzo wielu miejscach, dlatego że to tak działa. Jeżeli coś wkładamy z miłości, w miłości też otrzymujemy. I to jest chrześcijaństwo. Kochani, to jest chrześcijaństwo. To jest nie siedzenie w niedzielę w kościele, nie czytanie książek świątobliwych, nawet nie czytanie Biblii, ale kochani, chrześcijaństwo to jest relacja, tak? Biblia jest słuszna, trzeba ją czytać, trzeba chodzić do kościoła, Boże, nie mówię, że nie, ale to, że jesteśmy tutaj, też jest tylko jakąś drobną częścią wyrażenia tej miłości do Boga, do siebie nawzajem. Tak naprawdę chrześcijaństwo jest relacją na co dzień w realnym życiu, gdzie płacimy cenę, robimy coś, płacimy cenę, robimy to ze względu na Boga i otrzymujemy później od Boga zapłatę, tak? Otrzymujemy satysfakcję, życie wieczne kiedyś tam, a już teraz mnóstwo niesamowitych rzeczy, relacji i satysfakcji, którą Bóg daje. Także te historie z Syberii, to kiedy indziej może, to już tak, ja tak specjalnie, wiecie, żeby was zmusić, że jeszcze kiedyś z tą Syberią przyjedziemy, więc nie opowiedziałem za dużo historii z samej Syberii, ale tym się chciałem podzielić z wami, bo przy tych świętach, bo to jest ważne, kochani, to jest ważne. I to jest naprawdę taka esencja naszego chrześcijaństwa. I chciałbym, żeby była też mojego. Powstańmy może do modlitwy.